Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam usiadł. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbili Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę urybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby. I odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych kotów. Oto słowo Pańskie. Na początku pytanie, w jakiej Ewangelii Jezus dał komentarz do tej sceny rozmnożenia chleba? W jakiej Ewangelii Jezus dał komentarz do tej sceny rozmnożenia chleba? W Ewangelii Jana, rozdział 6. Jezus już to skomentował. W Ewangelii Jana, rozdział 6. Że cudowne rozmnożenie chleba było zapowiedzią Eucharystii. Czyli tego cudu, w którym my teraz bierzemy udział. I codziennie bierzemy udział. Drugie pytanie. W Ewangeliach synoptycznych, a więc w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, mamy 2 opisy cudownego rozmnożenia chleba. 2 opisy. Czym one się różnią? Pytanie zbyt szczegółowe, więc sam odpowiadam. Otóż różnią się tym, że pierwszy cud rozmnożenia chleba był uczyniony dla Żydów, a drugi cud rozmnożenia chleba był uczyniony dla Boga. My dzisiaj czytaliśmy wersję drugą, czyli cud rozmnożenia chleba dla pogan. Zaskoczeni. Zupełnie. A to jest bardzo ważne. Oczywiście mówię to po to, żebyście wy po powrocie z Eucharystii otworzyli sobie Pismo Święte i popatrzyli na konteksty. Po czym można rozpoznać, że pierwszy cud rozmnożenia chleba w tej Ewangelii, z której czytamy dzisiaj, pierwszy cud rozmnożenia chleba dotyczył Żydów. W jakim sensie jest to powiedziane w tych liczbach? 5 chlebów, 2 ryby. Liczba 5 jest aluzją do 5 ksiąg Mojżesza, gdzie Bóg rozmnażał chleb, mannę, żywym na pustyni. 2 ryby. 2 ryby się odnoszą do Jezusa i Maryi. Ryby mają to do siebie, że tam, gdzie człowiek ginie, ryba żyje. I to jak żyje? Wody śmierci nie szkodzą rybie. Nawet w czasie potopu ryby miały się dobrze. Ten, kto ma w sobie życie Boże, nie boi się niczego. Ale to jest dość taka subtelna sprawa. Natomiast jak otworzycie kontekst pierwszego rozmnożenia chleba, to od razu rzuci wam się w oczy, że reakcją Żydów na rozmnożenie chleba było to, że chcieli Jezusa obwołać królem. Poganom by to przez myśl nie przyszło. Zaraz też Jezus przenaglił uczniów, żeby odpłynęli, bo już zaczęli kontaktować się z apostołami i zastanawiać się, jak my to zrobimy. Jezus ich popędził do łodzi i wiatr dał przeciwny, jak wiecie, żeby ten entuzjazm wygasł, żeby ich życie było zagrożone. Reakcją na ten pierwszy cud rozmnożenia chleba był głód. Ale głód, który wcale Jezusa nie zachwycił. Głód obwołania Jezusa Mesjaszem, Królem. Jezus musiał to zneutralizować i uczynił to. Ale jak otworzycie Ewangelię Mateusza, już na tej samej stronie zaczyna się drugi opis rozmnożenia chleba, dziś czytany. I jaka jest reakcja ludzi? I wielbili Boga Izraela. Jezus w tej Ewangelii, oczywiście swoim zwyczajem oglądane konteksty, do Jezusa podeszli uczeni w piśmie, faryzeusze z Jerozolimy, z zarzutem: twoi uczniowie nie myją sobie rąk przed jedzeniem. O, ci problem. Ile zauważyli? Tylko tyle zauważyli. Jezus idzie aż pod Tyr i Sydon tylko ze względu na jedną kobietę, Syrofenicjankę, której córka została opętana przez ducha nieczystego. Tylko ze względu na to. Pozornie. A w gruncie rzeczy ze względu na apostołów. I tam się to tak rozegrało, że gdy ona się dowiedziała, Jezusowi na tym bardzo zależało, żeby się dowiedziała, prosiła go, by uwolnił jej córeczkę od ducha nieczystości. Jezus na to jej powiedział: jestem posłany tylko do owiec, które powinęły z domu Izraela. Jezus jakby był głuchy na jej prośbę. Ona szła za Jezusem, apostołami, i krzyczała, a oni szli z głowami spuszczonymi, dziwiąc się, dlaczego mistrz nie reaguje. Zawsze reagował, a tym razem nie. Jezus mówiąc to: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, chciał jej powiedzieć: źle jest nie z tobą i twoją córką, tylko źle jest z moim Izraelem. Bo ona wołała za Jezusem: synu Dawida, Mesjaszu, synu Dawida, poganka, daleko w kraju pogańskim. A tutaj z Jerozolimy elita przyszła i mówi: o, zauważyliśmy, nie myją rąk. zgorszenie. Jednak ona oparła. Jezus jej powiedział: niedobrze jest brać chleb dzieciom, a rzucać psom. To są dzieci Boga, a wy jesteście psy pogańskie. Ona była na tyle pokorna, że powiedziała: ale szczenięta jedzą to, co spadnie ze stołu ich panów. Pokora. Nie tylko, że wierzyła już, że on jest Mesjasz, ale jeszcze upokorzona, świadomie upokorzona. Pokornie przyjęła aluzję Jezusa Chrystusa do tego, że mój naród was nazywa psami pogańskimi. Znowu powtarza się nam motyw pokory, że jeżeli nie wyprosimy w sobie pokory, nie będziemy pokornie przyjmować doświadczeń, które Bóg nam daje, to nie spotkamy w pełni Jezusa Chrystusa w swoim życiu. I po tym wydarzeniu Jezus idzie dalej do krainy Dekapolu, na drugą stronę jeziora Genezaret, wraca na południe, przepływa z uczniami Jordan. Oczywiście były miejsca, gdzie łodzie czuwały, zarabiali na tych przewozach ludzi. Idzie do Dekapolu, znowu krainę pogańską. I tam to się wydarza. Jak się dowiedzieli poganie, mieszkający w sąsiedztwie Żydów oczywiście, wielki tłum ludzi zaczął znosić tych chorych, te kaleki. Jezus ozdrawiał, a oni wielbili Boga Izraela. Boga Izraela. Oni wierzyli już. Jezus wyprowadził ich i w kierunku tej kobiety, i później do tych mieszkańców Dekapolu, ze względu na apostołów. Bo apostołom skonfrontować. Oto Żydzi, moi rodacy i wasi rodacy, a to są poganie. Kto jest lepszy? Dlaczego ich nazywacie psami? To pięt im nie dorastać. A wy chcecie nad światem panować. Z waszą pychą. Wielbili Boga Izraela. I wreszcie wtedy następuje to cudowne rozmnożenie chleba. Już 3 dni trwają przy mnie. Co świadczy o tym, że przyszli z daleka. Z daleka przyszli, że nie sposób było na każdą noc wrócić do domu. Nie chcą, by ich puścić, zgłodniały, żeby kto nie zasłał w drodze, bo droga daleka. Zapamiętajmy, że jeden z tych cudów był ze względu na Żydów, jedynie obudził głód politycznego Mesjasza, fałszywego Mesjasza, a drugi cud uczyniony wśród pogan sprawił, że wielbili Boga Izraela, uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza i nie chcieli mu niczego narzucić. Byli szczęśliwi, że spotkali Boga żywego. Że on w nich zaspokajał głód Boga, głód Boga. Tym razem jest, apostołowie mieli 7 chlebów, kilka rybek. 7, liczba 7 jest pojęciem pełni. Chodzi o całe narody, wszystkie narody. Ale zostawmy liczby, symbolikę liczb. Tylko pytajmy dalej. Skoro to cudowne rozmnożenie chleba i pierwsze i drugie jest zapowiedzią Eucharystii, to najwydaczniej tutaj jest katecheza dla nas, na czym polega pełne udział w Eucharystii, który jest miły Bogu. Otóż to, na czym Jezusowi zależy, to wypowiedział do apostołów: ile macie? Bo mieć chleb i ryby to znaczy mieć życie. Ile macie? Jak gdyby ich pozornie skazywał na śmierć, głodu. Dajcie to, co macie, a macie prawie nic. Nic nie macie, bo i nam by nie starczyło. Dajcie mi swoją nicość, swoje okruchy. A ja je tak rozmnożę, że nakarmię rzeszę, ba, jeszcze będzie, wszystkie kosze, które są, będą pełne. I o to chodzi w każdej Eucharystii, żeby wtedy, kiedy kapłan bierze hostię i wino, hostię, symbol chleba, Chrystusa zmartwychwstałego, wino, jego krew, przepustnioną. Dajcie mi swoje stare, zwyczajne życie, w którym wam się wydaje, że Bóg was zaniedbuje, że nie da was, że dobrze. Daj mi to. A ja nie wiesz gdzie, w jakim kraju, w jakim narodzie będę twoim życiem, które przeistoczę swoim życiem, przemienię swoim życiem, zjednoczę twoje życie z moim i będę karmił z wami. Aniołowie poniosą ten pokarm. Będę ratował od największego głodu, nie tylko największego głodu, ale będę uzdrawiał z najcięższej choroby, która tkwi w rodzinie ludzkiej. Ta, o tej największej chorobie mówi pierwsze czytanie. Na co świat jest chory? Świat jest chory na brak Boga. Jeżeli szaleje za władzą, za użyciem, za sławą, szaleje za doczesnością. Jeżeli Jezusa chce jakby króla doczesnego w dalszym ciągu, tego, który tutaj teraz mnie ślicznie urządzi, da mi komfort w sercu. Ja, ciągle ja. A nie, Panie, pojawiło się jest nieprzyjęta, masz dziecko, jakoś proszę, żadnych. Byleś tylko moje życie wziął za zbawienie świata, bracie i siostry. Żeby Twój krzyż nie był dla mnie. Największa choroba świata. Brak Boga, brak głodu Boga, brak Boga w sercu sprawia, że ten świat jest światem pozornie normalnym. My już jesteśmy tak przyzwyczajeni do niego, że nam się wydaje, że to jest normalne. A w tym świecie, jak ktoś zaczyna po Bożemu, to już jest nienormalne. Czytam, przypominam tę największą chorobę świata. Brak Boga w człowieku. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze. Stąd jest cudowne rozmnożenie chleba dla pogan, dla wszystkich. Na tej górze Jezus tam też wyszedł na górę, ale zapowiano górę krzyża. Ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Najbardziej pożywnego mięsa, najwyborniejszych win. Zedrzą na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów. Całą, która okrywa wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Ale nie śmierć ciała, nie śmierć ciała. Tylko śmierć ducha i duszy. Śmierć, brak Boga w nas. To jest ta największa choroba świata. Śmierć wewnętrzna, brak Boga. Bo gdy Bóg w nas mieszka, Jego duch, jest tam życie w nas. Jak jest to życie w nas, nie mamy, tak naprawdę nie mamy głodu. Ojciec Maksymilian Kolbe tak długo żył, skazany na śmierć głodową, że musieli go uśmiercić za szychem. Bo tak się nieustannie modlił, że Bóg mu dawał życie. Opowiadałem wam o modlitwie różańcowej w obozach koncentracyjnych. Że modlitwa daje życie. Zasłona zapuszczona na twarz wszystkich narodów. O grzechu pierworodnym. Zasłona aluzję do tego, że człowiek jest świątynią Boga. Był pomyślany i stworzony jako świątynia Boga. Zasłona aluzja do tego, że ta świątynia w Jerozolimie była tylko makietą człowieka. Ale w momencie śmierci Jezusa zasłona rozdarła się na dwoje podczas trzęsienia ziemi. Całun, który okrywa wszystkie narody. Całą śmierć, doczesność, ta obecna, to jest taki całun. Jak ludzie mówią o głodzie, to myślą o ciele. A tymczasem głód dotyczy całej natury ludzkiej. Głodna jest dusza ludzka, przyjaźń, życzliwości, akceptacji. No i duch ludzki jest głodny Boga. I ten głód ujawnił Jezus Chrystus wśród pogan. Okazuje się, podsumujmy i skończmy już, że poganie przewyższają pokorą Izraela. Izraela stać było tylko na to, żeby się zemścić. A Jezus zemstę przyistoczył w przebaczenie, w dar nowego życia. Ale odrzucili zmartwychwstałego. Taki mieli głód do czesności. Nie mieli głodu Boga. Ilekroć mam szansę rozmawiać z tymi naszymi ojcami, którzy pracowali na wschodzie, czy na Białorusi, czy na Ukrainie, czy gdzieś tam dalej, głębiej w Rosji. Wszyscy jedno powtarzają. Niewiarygodny głód Boga. Tam się chce być kapłanem. Tam się chce być kapłanem. Jak sięgnę do mojej młodości, dość wczesnej, na Syberię, to rzeczywiście to, co cechowało tych Rosjan i te różne narody, które były, bo w naszym niedużym mieście powiatowym obliczyliśmy około 40 różnych nacji. Głód Boga. Jak chodziłem z mamą po kolchozach, mama szyła, żebyśmy z głodu nie umarli, coś tam, co zarobiła, brała na plecy i to niosła. To Rosjanki nieraz przychodziły i prosiły mamę, że przestańcie żyć, powiedzcie nam coś o Bogu. A my nic nie wiemy. Żebrały, nauczcie nas się modlić. No i mama od czasu do czasu spełniała ich prośbę. No o tym, że była posucha straszna i groziło katastrofą nieurodzaju i że była już godzina 10 albo 11, słońce prażyło. Przyszły Rosjanki, mówią, my umiecie się modlić, pomódźcie się o deszcz. Ale ludzie kochani, to była taka totalna pogoda, taki żar, gdzie tam o deszcz? Ale mamie nie dały spokoju, bo inaczej wszyscy umrzemy. Módlcie się. Umiecie się modlić. Módlcie się. Ale to był ostatni dzień naszego pobytu, więc mama się wyłgała i mówi, wy idźcie z tą ikoną na pola, a ja tu będę się modlić i szyć. Ale wiem, że moja mama była dość przerażona tą sytuacją. Nie chciała, bo widziała, że a nie będzie. No to co? Nie tu. Boga nie ma. Więc taki pomysł, żeby jakoś wyłgać się. Odmówiliśmy z mamą razem różaniec. Mama zaczęła śpiewać różne pieśni religijne. Wyobraźcie sobie, że one przyszły. Sukienki były oklejone na ich ciałach. Tak lało, że hej. I przyszły szczęśliwe. I pierwsza rzecz, którą powiedziały, Bóg jest. Bóg jest. Bóg jest. No i to opowiadam w związku z faktem, że rzeczywiście tam jest głód Boga.